Świat wielki, pałace mnie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój pakard mnie niecie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tu księżyc wschodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz.
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twi-dip-twi-di-dim-di. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twi-dip-twi-di-dim-di. Twi-dip-twi-di-dim-di. Czas relaksu, relaksu to czas.
Kiedy zmęczeni po długiej podróży w ramiona padniemy znów sobie bez tchu, wtedy pomyślę, że świat choć tak duży najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez sił. Głowę pochylę nad szklanką martini, a ona zaśpiewa mi.
Twi-dip-twi-di-dim-di, twi-dip-twi-di-dim-di. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twi-dip-twi-di-dim-di, twi-dip-twi-di-dim-di. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas.
Twi-dip-twi-di-dim-di, czas relaksu, relaksu to czas.
Teraz, gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, jak kocham powiedzieć mu.
Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa mi.
Twi-di-twi-di-di-di. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twi-di-twi-di-di-di.
Twi-di-twi-di-di-di.
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twi-di-twi-di-di-di.
Twi-di-twi-di-di-di. Czas relaksu, relaksu to czas.
Sądzę, że wielu naszych słuchaczy zna opowiastkę o tym, jak to przed laty jeden z warszawskich oszustów nabrał naiwnego przyjezdnego, sprzedając mu kolumnę Zygmunta. Dopiero niedawno przeczytałam, że ten pomysłowy sprzedawca to postać jak najbardziej rzeczywista. Zwał się Adolf Cynian, a o sprzedaży kolumny informował w listopadzie 1930 roku Goniec Polski. Z kolei wydawany w Warszawie dziennik Nowy Głos w rubryce pod tytułem Z niewyczerpanej serii pomysłów oszukańczych 8 sierpnia 1938 roku donosił, że technik budowlany z Tarnowa wydzierżawił w stolicy Wisłę. Nieujawniony z imienia i nazwiska autor pisał tam: rekord oszukańczej bezczelności pobiła niewątpliwie trójka przestępców warszawskich, wydzierżawiając przybyłemu z prowincji technikowi budowlanemu, panu Jerzemu Monicowi, z Tarnowa, Wisłę. Dobraną trójkę oszustów osadzono w areszcie. Są to Helena Blanchetti, zwana Zielonka, Wacław Bojarski i Moszek Złoto z ulicy Smoczej 50. Pan Monic odziedziczył nieruchomość w Grodnie. Szczęśliwy spadkobierca wyjechał z Tarnowa do Grodna, sprzedał odziedziczoną nieruchomość i z uzyskaną gotówką wyruszył z powrotem do rodzinnego miasta. Po drodze pan Monic zatrzymał się w Warszawie, aby zwiedzić stolicę. Zaraz w pierwszym dniu w jednej z kawiarni w Alejach Jerozolimskich Tarniowianin poznał przypadkowo młodą, elegancką damę, której zwierzył się, iż posiada większą sumę pieniędzy i chętnie przystąpiłby do spółki w jakimś przedsiębiorstwie budowlanym. Znajoma z cukierni, a była nią Helena Blanchetti, obiecała poznać pana Monica z pośrednikiem handlowym. Nazajutrz spotkano się w innej cukierni z Mążkiem Złoto. Oświadczył on, iż interesy budowlane nie dają obecnie dużych dochodów. Wiele natomiast można zarobić na wydzierżawieniu Wisły. Złoto opowiedział Monicowi, iż władze postanowiły pobierać od przejeżdżających na Wiśle opłaty, by zdobyć fundusze na uregulowaniu rzeki. W ubiegłą niedzielę pan Monic udał się w towarzystwie pośrednika nad Wisłę. Zachwycony był wielką ilością motorówek i kajaków znajdujących się na rzece. W poniedziałek rano udano się do jednego z urzędów, gdzie w poczekalni pan Monic poznał pana inspektora. Był nim, jak ustaliło śledztwo, wspólnik Mążka Złoto Wacław Bojarski. Dzięki wstawiennictwu pośrednika inspektor obiecał załatwić sprawę oddania koncesji na pobieranie opłat na Wiśle panu Monicowi. Technik niezwłocznie złożył podanie ze znaczkami stemplowymi i kaucję w sumie 4000 zł. Gdy przyszedł, by dowiedzieć się o losach swej sprawy, oszustwo wyszło na jaw. Inspektor, pośrednik i piękna znajoma z cukierni zniknęli. Policja odszukała ich jednak i osadziła w areszcie. W jednym z numerów wydawanego w Łodzi Ekspresu Wieczornego Ilustrowanego, pisma, w którym ukazywało się wiele dłuższych i krótszych, mniej lub bardziej sensacyjnych materiałów, w lipcu 1936 roku widniał taki oto wielkimi literami wydrukowany tytuł: Narzeczony przesłany pocztą. Za nim następowały linijki nieco mniejszego druku z dopiskami: niezwykłe spotkanie dwóch nieznajomych, gwałtowna decyzja narzeczonej i rzeczowe stanowisko teścia. Po czym następował taki oto opis całej sytuacji. Dawno już kroniki nie notowały tak pikantnego, humorystycznego i sensacyjnego zdarzenia, jakie w ubiegłym tygodniu wywołało niebywałe poruszenie w Nowym Orleanie. W dniu 3 lipca miał odbyć się ślub córki bogatego przemysłowca Glena z pewnym młodzieńcem, niejakim panem Johnem Brydem. W przeddzień uroczystości ślubnych przemysłowiec długo siedział w swym kantorze, obliczając wpływy z całego tygodnia. Naturalnie nie mógł mieć pojęcia, że wpływy te upatrzyła sobie szajka złoczyńców. Włamywacze od dawna już planowali obrabowanie Glena i dziś swoje plany zamierzali zrealizować. Ponieważ jednak kantor przemysłowca był dobrze z zewnątrz strzeżony, bandyci chwycili się pewnego sposobu. Na dziedzińcu stały skrzynie, które wieczorem zamykano w kantorze. Do jednej z tych skrzyń wśliznął się niespostrzeżenie jeden z bandytów, a reszta miała oczekiwać w pobliżu i na dany znak steroryzować dozorca. O godzinie 9 wieczorem Robert Glenn polecił umieścić skrzynię wewnątrz kantoru i wyszedł do domu. Włamywacz siedzący w skrzyni przeczekał pół godziny, po czym uznał za stosowne wyjść ze swego ukrycia, aby rozpocząć rabunek. Ale nagle przeszył go dreszcz zgrozy. Oto gdy zamierzał właśnie wyjść ze skrzyni, ujrzał przez jej szparę młodego człowieka siedzącego przy biurku i pilnie coś obliczającego. Włamywacz poczuł przerażenie. Cóż to za intruz? Czyżby konkurencja? A może trik policyjny? I złoczyńca przeżegnał się, sądząc, że już oto kres jego złodziejskiej kariery. Ale młodzieniec siedział przy biurku bez ruchu. Spokojnie palił papierosa i bez pośpiechu obliczał w księdze handlowej długie kolumny cyfr. Po długich rozmyślaniach, podczas których pozostali włamywacze czyhający w sąsiedniej ulicy sądzili już, że ich kamrat stracił przytomność z braku powietrza lub może nawet ze strachu, człowiek w skrzyni zadecydował, że człowiek przy biurku nie jest zakonspirowanym policjantem. Wobec tego zdecydował się wyjść na światło dzienne, a może raczej światło lampy biurowej. Pojawienie się tego człowieka, wychodzącego niby widmo ze skrzyni, wywołało u młodzieńca niezwykłą reakcję. Przeraził się do tego stopnia, że zaczął trząść się jak liść na wietrze. Wreszcie, szczękając zębami, zapytał: – Kim pan jest? – A kto pan jest? – padło w odpowiedzi. Po chwili namysłu odparł młodzieniec: – Jestem narzeczonym córki Roberta Glena. Jutro ma się odbyć nasz ślub. Więc korzystając z zaufania teścia, który zaufał mi i dał klucze od kantoru, przyszedłem tu, aby sprawdzić, jak stoją interesy, jakie są finanse i czy aby będą odpowiadać moim aspiracjom. Tu stała się rzecz niezwykła. Bandyta, który w innych okolicznościach dostałby zapewne spazmów śmiechu, po usłyszeniu takiego szczerego oświadczenia zirytował się w bardzo gwałtowny sposób. Był wściekły, że tyle najadł się strachu z powodu tego człowieka i że tyle stracił czasu. Uderzeniem pięścią w głowę pozbawił przytomności przyszłego zięcia mister Roberta Glena. Dał kamratom umówiony znak. Ci po steroryzowaniu dozorcy wtargnęli do wnętrza. Wśród ogólnej aprobaty zamknięto półprzytomnego młodzieńca do skrzyni, zapakowano ją, napisano na wierzchu ostrożnie żywe ciele i wysłano do miejscowości odległej o 100 kilometrów. Nazajutrz w rodzinie Glenów konsternacja. Przede wszystkim okazało się, że do kantoru zakradli się włamywacze, ale chociaż nie udało im się znaleźć pieniędzy, padło podejrzenie na młodego narzeczonego, który nagle znikł w niewytłumaczalny sposób. Wyjaśnienie dał wkrótce urząd pocztowy w miejscowości, gdzie nadeszła skrzynia z półżywym młodzieńcem w środku. John Brett wrócił do Nowego Orleanu i szczerze opowiedział niedoszłemu teściowi o zajściu. Wywołało to powszechną wesołość. Jedynie panna młoda oświadczyła, że zrywa zaręczyny, ponieważ przekonała się, że narzeczony kocha pieniądze, nie ją. Innego zdania był papa Glen, który twierdził, że Brett wykazał tak zdrowy zmysł kupiecki, że natychmiast angażuje go jako wspólnika do swego interesu.
Wysoki sądzie, wszystko powiem szczerze, choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt potem zwiał. Wysoki sądzie, i jak na spowiedzi, a miał być raj, no i małżeński szał, jednak zwiał. Więc miał być szał, a potem nasz raj. Więc miał być szał, a potem nasz raj.
I rób co tam chcesz, tak w życiu już jest. Swojego pana chce mieć i pies. No a dziewczyna, Samson w to wie, też jakoś sama marnuje się. Więc jeśli by był się żyć, nie liczy się nic, dorobek naukowy czy szmal.
Wysoki sądzie, wszystko powiem szczerze, choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt, potem zwiał. Wysoki sądzie, i jak na spowiedzi, a miał być raj, no i małżeński szał, jednak zwiał. Więc miał być szał, a potem nasz raj. Więc miał być szał, a potem nasz raj.
A skoro miał już brać w końcu ten ślub, z kwiatami często padał do nóg. Czy ktoś by chciał i serio by brał ten 1000 nawet czy dwa? I przyzna mi sąd, choć może to błąd, lecz rozum czasem też chodzi spać. Serce swą melodię grać chce, bo ludzkie szczęście tu wchodzi w grę.
Wysoki sądzie, wszystko powiem szczerze, choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt, potem zwiał. Wysoki sądzie i jak nas powiedzi, a miał być raj. No
i ponownie wydawany w Łodzi Ekspres wieczorny ilustrowany. Tym razem numer z 1 marca 1937 roku i opis kolejnej afery. Opis sygnowany inicjałami GR. Fantastyczna kariera Kasiarza Szpicbródki. Niezwykłe dzieje wytwornego wyłamywacza. Ujęty w Zgierzu przestępca jest hersztem międzynarodowej szajki kasiarzy. Szpicbródka Cichorski obracał się w najelegantszych sferach stolicy. Ekspres doniósł w sobotę o sensacyjnym aresztowaniu znanego nie tylko w kraju, ale i za granicą Stanisława Cichockiego, wytrawnego kasiarza międzynarodowego występującego pod pseudonimem Szpicbródka. Cichocki aresztowany został w chwili, gdy przygotowywał się do zuchwałego włamania do lokalu spółdzielczego banku w Zgierzu. Oczywiście celem jego wyprawy była kasa ogniotrwała. Pod schodami znaleziono butle z tlenem i precyzyjne narzędzia kasiarskie. Szpicbródka wybrał się do Zgierza w towarzystwie swych pomocników, którzy jednak w porę się ulotnili i w chwili, gdy go aresztowano, w Zgierzu już ich nie było. Skutego w kajdany kasiarza odtransportowano do Łodzi i osadzono w więzieniu. W poniedziałek zostanie Cichocki przesłuchany przez sędziego śledczego. Policja śledcza prowadzi w dalszym ciągu energiczne dochodzenie. Za zbiegłymi towarzyszami Szpicbródki rozpisano listy gończe i prawdopodobnie w najbliższych godzinach zostaną oni aresztowani. Dalej dowiadujemy się z artykułu, że Cichocki planował cały szereg włamań do większych instytucji bankowych i przemysłowych na terenie tego miasta. Cichocki rzadko występuje osobiście w rozpruciach kas ogniotrwałych, tym razem jednak wobec poważniejszych obiektów sam objął kierownictwo wyprawy. Władze śledcze Łodzi uprzedzone były o tych planach i już oczekiwały kasiarzy od kilkunastu dni. Przybycie Szpicbródki do Zgierza nie było tajemnicą dla policji. Dzięki niebywałej czujności przedstawiciele władz śledczych uniemożliwili włamanie. Niezwykle ciekawą i charakterystyczną sylwetką jest Stanisław Cichocki. Jak już zaznaczyliśmy, brał on udział jedynie w bardzo poważnych występach. Sam przeważnie finansował i organizował włamania, przesiadując w czasie gorączkowej pracy swych podwładnych w nocnych lokalach rozrywkowych. Cichocki uchodził w niektórych sferach Warszawy za człowieka niezależnego i obracał się w najlepszych towarzystwach stolicy. Wybierał się on również często za granicę, gdzie kierował poważnymi napadami. Osoba Szpicbródki znana jest za granicą. Był on niejednokrotnie notowany w rejestrach karnych. O stanie materialnym Cichockiego świadczy niezbicie fakt, że przed kilkunastu laty był on współwłaścicielem znanego warszawskiego teatru literackiego pod nazwą Czarny Kot przy ulicy Marszałkowskiej. Ten Cichocki był również udziałowcem kilku lokali nocnych i większych kamienic czynszowych. Cichocki jest człowiekiem bardzo inteligentnym, ukończył średni zakład naukowy. W Warszawie ostatnio uchodził za rentiera i żył z kapitałów. Cichocki jest z zawodu technikiem budowlanym i obecnie liczy 52 lata. W Warszawie zajmuje duże i z komfortem urządzone mieszkanie przy ulicy Chmielnej 32. Ostatnim dziełem Szpicbródki w województwie łódzkim, włamaniem udowodnionym, było rozprucie kasy ogniotrwałej Banku Spółek Kredytowych w Pabianicach. Było to w kwietniu 1931 roku. Kasiarze z łatwością otworzyli zamki drzwi wejściowych banku, weszli do gabinetu dyrektora, rozpluli tam acetylenem kasę, wyjęli z niej 2000 zł i po splądrowaniu biur banku zbiegli. Sprawców włamania wówczas nie ujęto. Dopiero w maju 1931 roku podczas obławy policyjnej ujęto na bałutach jakiegoś wytwornie ubranego mężczyznę, który posiadał przy sobie walizeczkę. W niej znajdowały się najnowsze narzędzia kasiarskie. Aresztowanym okazał się Stanisław Cichocki. W czasie legitymowania się Cichocki okazał fałszywy dowód. Kasiarz został jednak zdemaskowany. Okazało się, że wolał on występować pod zmyślonym nazwiskiem, gdyż jego rodowe było już mocno obciążone. Nazwisk towarzyszy Cichockiego nie ustalono. Nie przyznał się również do rozprucia kasy w Pabianicach. Na rozprawie sądowej opowiedział on obszernie o swym życiu. W czasie wojny w 1914 roku służył w wojsku rosyjskim, dostał się do niewoli niemieckiej i tam nauczył się ślusarstwa. Gdy się wydostał z obozu jeńców, przez pewien czas szukał bezskutecznie zajęcia. Następnie z nędzy zabrał się do rozpruwania kas ogniotrwałych. Pracę swą rozpoczął w Niemczech, później przeniósł się do Francji i dopiero w roku 1929 powrócił do kraju. Cichocki skazany został na 3 lata ciężkiego więzienia z pozbawieniem praw. Z dalszych wypraw znany nam jest jego występ w Banku Polskim w Częstochowie i wreszcie rozprucie kasy w poważnej instytucji finansowej w Warszawie, gdzie został on wraz z bandą i swym najbliższym współpracownikiem Grunertem ujęty na gorącym uczynku i w dniu 25 sierpnia 1933 roku skazany przez sąd na 6 lat więzienia. Całego wyroku Cichocki jednak nie odsiedział, gdyż w dniu 22 kwietnia 1936 roku został przedterminowo zwolniony. Ostatni wyrok odświadywał Szpicbródka w Sieradzu. Tam wodził rej wśród więźniów, cieszył się największym mirem i posłuszeństwem. Wszystkim świecił dobrym przykładem dyscypliny i rygoru. Prawdopodobnie za dobre sprawowanie został on przed czasem wypuszczony na wolność. Cichocki ma w sobie poczucie artyzmu. W amatorskim teatrze więziennym grał zawsze główne role, przeważnie wytwornych donżuanów i carskich dygnitarzy. Wygląd Cichockiego, przystojnego i eleganckiego mężczyzny o krótko strzyżonej bródce, czynił z niego nadającego się do tych ról artystę. Na tym kończy się artykuł z Ekspresu Wieczornego Ilustrowanego. Uzupełnię go informacją, że w 1978 roku powstał film, zawierająca dużo muzyki komedia kryminalna pod tytułem Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy. W roli głódnej wystąpił Piotr Frączewski.
Porzucony przez nią nieznany mój przyjacielu, w rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź do bruku z góry, nie przychodź, błagam, nie przychodź na smugę cienia, nie wbiegaj, proszę, nie wbiegaj, zaczekaj chwilę, zaczekaj. Przysięgam wam, że płynie czas, że zabija rany, przysięgam wam. Przysięgam wam, przysięgam wam.
Porzucona przezeń nieznana ma przyjaciółko, w rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź do bruku z góry, nie przychodź, błagam, nie przychodź na smugę cienia, nie wbiegaj, proszę, nie wbiegaj, zaczekaj chwilę, zaczekaj. Przysięgam wam, że płynie czas, że zabija rany. Przysięgam wam. Przysięgam wam. Przysięgam wam. Tylko dajcie mu czas. Dajcie czasowi czas. Zwólcie czarnym potoczyć się chmurom. Po was, przez was i między ustami. I oto dzień przychodzi, nowy dzień. One już daleko, daleko za górami. Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas, bo bardzo, bardzo szkoda byłoby nas.
Będzie jeszcze polka kryminalna śpiewana przez Alinę Janowską, a my już teraz dziękujemy za uwagę, życzymy dobrego odpoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Trochę się zdziwiłam, do domu wchodząc raz, wkładałam klucz do dziurki, gdy nagle co za szpas, bo dziurki nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was, ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Dziwię się i dziwię, pod drzwiami jakiś czas. Już chciałam drzwi wyważyć, gdy nagle co za szpas. Bo drzwi już nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Tak, kradli mnie, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Polka. A to dźwięca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne, bo stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Smucę się i dziwię, na schodach jakiś czas. Chcę wchodzić do pokoju, gdy nagle co za szpas. Pokoju nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, nie ma, ach nie ma, nie ma, bo ukradli. Nie wiadomo kto. A, to historia, dzwonię do Olka. A, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, ta Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, ha, ha, ha.
Zapraszamy do reklamy.